mija właśnie 30 lat od powstania siedleckiego podziemnego Radia Solidarność. Dobrze było przypomnieć, jak w ogóle doszło do powstania tej podziemnej, czyli takiej bardzo nietypowej rozgłośni. Jakie były początki, skąd ono się w ogóle wzięło?
W Siedlcach praktycznie w tym samym czasie powstawały dwie niezależne od siebie inicjatywy powołania Radia Solidarność. Pod koniec 1983 roku Marek Biały dostał propozycję od Bożeny Janiszewskiej. Bożena Janiszewska była nauczycielem akademickim wówczas Najwyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, ale była to również osoba związana z działalnością podziemną. I przyjeżdżała praktycznie co tydzień na zajęcia ze studentami, zaopatrując Siedlce w różne wydawnictwa podziemne. I tak naprawdę można powiedzieć, że był to znaczący kanał taki dystrybucyjny prasy podziemnej i różnych takich gadżetów opozycyjnych. I ona zaproponowała Markowi Białemu również nadawanie Radia Solidarność. Marek zgodził się, natomiast w tym samym czasie taką próbę podjęcia pracy radiowej w naszym mieście podjął również Cezary Kazimierczak, który był związany z Siedleckim Komitetem Oporu Społecznego i były to inicjatywy w tym samym czasie powstawały.
Wiedziały o sobie?
Niestety nie wiedziały o sobie, znaczy stety i niestety. Nie wiedziały o sobie, z czego potem po latach wyniknęły różnego rodzaju takie zabawne sytuacje. Musieli pewnego razu usiąść radiowcy i pewne rzeczy sobie ustalić, wyjaśnić. Okazało się, że osobą, która łączyła jakby te dwie inicjatywy, był Cezary Kazimierczak. Czyli Czarek nie mówił Markowi Białemu, że już coś zaczął robić z radiem w Siedlcach, natomiast wspomagał i wspierał Marka Białego w tej inicjatywie. Natomiast Czarek Kazimierczak opowiedział o tym pomyśle powstania radia Tomaszowi Olko, z którym razem współpracował w Siedleckim Komitecie Oporu Społecznego. Tak jak wspomina Czarek Kazimierczak, Tomasz się do tego bardzo zapalił, co było również Czarkowi na rękę i tak naprawdę już oddał wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Radia Solidarność Tomaszowi, natomiast współpracował jeszcze trochę i wspomagał Marka Białego w tym nadawaniu w taki sposób, że wykorzystał nagrania, które Tomasz Olko zrobił już dla swojego jakby radia, do audycji, którą puścił Marek Biały. Także jakby współpraca, ale ekipy o sobie nie wiedziały. To znaczy, Marek Biały nadał audycję 14 czerwca na fali UKF zbliżony do trzeciego programu Polskiego Radia. Natomiast 16 czerwca, czyli dwa dni później, ekipa Tomasza Olko nadała tą samą audycję, ale na Fonii TV. Czyli tak naprawdę dwie ekipy startowały praktycznie w tym samym czasie, ale jedna nadała na UKF-ie, a druga na Fonii telewizji. Czyli hasło takie, że wizja wasza, Fonia nasza.
Czy to się jakoś połączyło potem, bo skoro tak zaczynało się jakby dwoma śladami niezależnymi, ale w pewnym momencie się dowiedzieli, to potem było jedno?
Nie. To była ta inicjatywa, którą Marek Biały podjął, była tylko prawie jednorazowa. Natomiast jeszcze przy współpracy Tomka Olko nadali na nadajnikach właśnie radiowych jedną audycję do zakładów pracy. I na tym praca Marka Białego się zakończyła. Oczywiście Marek Biały nie był sam jako emiter tych nagrań, tylko było jeszcze kilku kolegów, którzy z nim współpracowali. Natomiast to była już jakby ta jedna audycja, którą nadał i potem ta druga, którą wspólnie już z tą ekipą Tomasza Olko nadali do zakładów pracy i więcej już audycji na falach UKF-u nie było aż do 1987 roku, kiedy to już ekipa Tomasza Olko musiała nadawać w falach UKF-u, ale to ze względów już innych, bo w Chotyczach zmieniła się częstotliwość nadawania i niestety siedleccy radiowcy nie byli w stanie przeskoczyć, bo to już była zupełnie inna częstotliwość nadawania.
O technikaliach to jeszcze może za chwilę trochę więcej. Natomiast ile w ogóle było tych audycji? Jak często Solidarność wychodziła w eter? Bo tutaj mamy przy okazji tej rocznicy podany ten przedział, że to jest 84, 89, jeśli dobrze pamiętam. Tak. To jak często się pojawiała w eterze?
Muszę panu powiedzieć, że w ogóle byłam bardzo dumna, jak czytałam artykuł pana doktora Grzegorza Majchrzaka o wszystkich audycjach w Polsce podziemnego Radia Solidarność. I muszę panu powiedzieć, że jeżeli byśmy taki zrobili ranking, kto gdzie więcej najdłużej, to Siedlce naprawdę są bardzo wysoko. Oczywiście pomijam takie miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, gdzie to było kilkaset audycji, ale jeżeli byśmy to przyjęli w takim rankingu miast średnich, to Siedlce plasują się bardzo wysoko. Było to 46 audycji, które były powtarzane przynajmniej 2-3-krotnie, także no, Siedlczanie mogli usłyszeć podziemne Radio Solidarność przynajmniej 120 razy.
O czym były te audycje? O czym mówiło Radio Solidarność?
Dzięki naszym cudownym emiterom i Marysi i Staszkowi Wołowiczom mamy udokumentowane i zachowane, zarchiwizowane 40 audycji. Dzięki z kolei kwerendzie w archiwum naszego miasta udało się też odnaleźć dwie brakujące początkowe audycje, czyli tak naprawdę w tej chwili mamy 42 audycje zdigitalizowane, zarchiwizowane. I o czym były? Stanowiły pewnego rodzaju taki serwis informacyjny, co się dzieje w naszym mieście, kogo aresztowali, co się wydarzyło, również o akcjach ulotkowych, akcjach takich patriotycznych, manifestacjach, ale również też to, co się dzieje ważnego w kraju, co się wydarzyło, na przykład śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, wybuch w Czarnobylu i jak się Siedlczanie mają zachować, w jaki sposób mają prowadzić swoje życie dalej, co się dzieje. Były również audycje nadawane specjalnie na przykład na 11 listopada, na 17 września. Takim zwyczajem pięknym siedleckiego naszego radia to były życzenia na każdy nowy rok i święta Bożego Narodzenia i święta wielkanocne. I tutaj przeważnie siedleccy radiowcy, jeżeli chodzi o nowy rok, starali się wchodzić w przemówienia no na przykład Jabłońskiego, który składał życzenia narodowi, no i wtedy Jabłoński mówił, ale okazuje się, że mówił to słowami radiowców z podziemnego Radia Solidarność. Także były też ciekawe sytuacje.
Jak wyglądało w ogóle tworzenie tych audycji? Bo nie było mowy o tym, żeby nadawać skądś na żywo. Rozumiem, że to było nagrywane i odtwarzane później. No to jeszcze dojdziemy do tego jak.
Nie było w Siedlcach żadnego studia nagrań. Tak jak wspominają Tomasz Olko, który był od samego początku szefem radia i tak naprawdę to on zajmował się nagrywaniem wszystkich audycji. Zdawał sobie sprawę, że nie może nikogo tutaj w Siedlcach narażać, bo to jest no po prostu bardzo poważne. To naprawdę grozi potężnym wyrokiem i więzieniem. Także wykorzystał swoje kontakty w Warszawie i nagrywał w Warszawie. Najczęściej były to audycje nagrywane u Magdaleny Drewniak, pseudonim Stokrotka, przy ulicy Kwitnącej 17, u pani Barbary Mróz przy ulicy Góralskiej i u pani Iwony Marchelskiej przy ulicy Lazurowej.
I co potem? Z kasetą do Siedlec i jak właśnie wyglądało samo nadawanie?
Jeszcze nie do końca. No jeszcze musieli, bo tak znalazł mieszkania, no ale trzeba było znaleźć lektorów. Już wspominałam o pani Magdalenie Drewnia, która tak naprawdę zaangażowała całą swoją rodzinę do czytania audycji. Czytała jej siostrzenica, która miała wtedy lat 17 i czytał jej siostrzeniec, który miał 20 parę lat, był studentem. Czytał jej syn, który miał troszkę więcej lat. Czytała jej siostra, która miała już ponad 40 lat. No i jeszcze było kilka osób, które były lektorami tych audycji. Natomiast na audycję też trzeba było napisać. Najczęściej pisał tekst audycji Cezary Kazimierczak, potem Tomasz Olko, ale również i nieżyjący już były senator, profesor Tadeusz Kłopotowski.
A co z tą warstwą, powiedzmy, inną, radiową? To, co dzisiaj się nazywa dżinglami na przykład. Były takie rzeczy?
Tak, oczywiście. Siedleckie Radio zaczynało się na samym początku od fragmentu Murów Jacka Kaczmarskiego, a kończyło się zawsze słowami z Wałęsy: Solidarność jest i będzie. Czy się to komuś podoba, czy nie? Natomiast Siedleckie Radio pod koniec 1985 roku zaczęło współpracować z warszawskim Radiem Solidarność i wtedy od pani Zosi Romaszewskiej Tomasz Olko uzyskał zgodę na wykorzystanie również sygnału warszawskiego Radia Solidarność. Zaczynał się znaną melodią Siekiera Motyka, grany na flecie przez Janusza Klekowskiego.
Ile trwała taka audycja zazwyczaj? No i od czego to zależało? Czy audycje... to tak jak za Niemca możliwości wypelęgowania tego przez drugą stronę narzucały czas trwania, czy jeszcze od czego to zależało?
Audycje trwały od 3 do 10 minut. Nie trwały dłużej ze względów na bezpieczeństwo emiterów. To pan już tutaj wspomniał, ale rzeczywiście znalazłam w dokumentach IPN-u, że przynajmniej 3 razy wozy pelęgacyjne były w Siedlcach. No i dosyć ostro działały, no ale Radio Solidarność w Siedlcach nigdy nie zostało złapane. Także tu tym się możemy pochwalić, że jednak te działania SB były dość zaawansowane, ale nieskuteczne.
A samo nadawanie? Jakim sprzętem i skąd?
Pierwszym nadajnikiem, który był w Siedlcach, skonstruował Jerzy Gajowniczek. To był pasjonat takich nowinek radiotechnicznych. Natomiast jak dokładnie był skonstruowany ten nadajnik, niestety nie byłam w stanie zebrać dokumentacji technicznej. Natomiast udało mi się schemat elektryczny tego nadajnika uzyskać od przyjaciela radiowca z Białej Podlaskiej, bo Siedleckie Radio wspomagało również nadawanie audycji w Białej Podlaskiej i ten schemat elektryczny kiedyś Jerzy Gajowniczek zawiózł swoim kolegom do Białej Podlaskiej i ten schemat zachował się. Dość mały ten nadajnik, był wielkości 2 tabliczek czekolady orzechowej wedlowskiej mniej więcej. Był na tyle mały, że mógł być schowany do kieszeni marynarki. Ciągle był udoskonalany. Jerzy Gajowniczek wypisywał Tomaszowi Olko części, które chciałby, żeby je zdobyć, bo nie można by było mówić, że cokolwiek można było kupić w sklepie, bo nikt nie odważyłby się nawet pójść do sklepu po jakąkolwiek część, no bo to groziło już jakimś zdekonspirowaniem. Natomiast no, ciągle był problem z mocą tego nadajnika.
No właśnie, jak daleko to sięgało? No bo takie małe urządzenie, no to chyba nie pokrywało całego miasta.
Nie, nie. Pierwszy nadajnik był około 300 metrów. Była moc 0,5 W. To był pierwszy nadajnik, ta pierwsza audycja, o której wcześniej już wspominałam, 16 czerwca, no to miała taki mniej więcej zasięg 300-400 metrów, ale te 400 to już było tak naprawdę jak już wszelkie jakby były dogodności do tego. Natomiast ciągle ten nadajnik był przez Jerzego Gajowniczka modernizowany. I rzeczywiście potem było około, tak jak wspominają tutaj nasi radiowcy, że już ta moc była około 12 W i no to już był zasięg około kilku kilometrów. Audycje były różnie słyszalne. To zależało naprawdę od wielu czynników, od pogody, od bloku, od piętra, na którym były nadawane. Są dokumenty na to, że jedna z audycji była słyszana nawet w okolicach Łukowa, ale czy to prawda? Sami radiowcy wątpią w to, natomiast no, mam potwierdzenie w dokumentach, że taki fakt miał miejsce.
W takim razie skąd się nadawało tak, żeby to było słychać jak najdalej?
Wbrew obiegowej opinii w podziemnej prasie, że emitujemy z dachów, to była nieprawda. Audycje były nadawane z mieszkań, z normalnych mieszkań, były to mieszkania w bloku, ale również i domy prywatne. Chodziło o to, żeby znaleźć człowieka, który zgodziłby się, żeby u niego w mieszkaniu było to nadawane, bo tak naprawdę no, człowiek musiał sobie zdawać sprawę, że ryzykuje czasami może to i więzieniem swoim i swojej rodziny, ale również warunkiem była 3-dipolowa antena. I sama metoda była bardzo prosta nadawania. Właśnie wystarczyło znaleźć takie mieszkanie z możliwością podłączenia do tej 3-dipolowej anteny, która była jednocześnie nośnikiem sygnału pierwszego programu telewizji. I przed emisją audycji trzeba było wyjąć tą antenę z telewizora i podłączyć ją do nadajnika. Z drugiej strony do nadajnika podłączony był magnetofon z kasetą i po włączeniu nadajnika i tej kasety audycja leciała w eter. I w późniejszym okresie ekipa, tak jak wspominają radiowcy, dorobiła się składanej anteny, co dawało komfort nadawania już audycji z dowolnych mieszkań. Ale tutaj było ryzyko, że z tą anteną ktoś zobaczy, tak? Także ryzyko wpadki było troszkę większe. No i to wszystko trwało właśnie, tak jak już wspominałam, do 1987 roku, kiedy już nie było możliwości nadawania na częstotliwości pierwszego programu, bo wszystkie nadajniki w Polsce pracowały wtedy do 40 kanału i w związku z tym te podziemne stacje, które nadawały na fonii 56-25 MHz, musiały teraz nadawać na bardzo wysokiej częstotliwości, tam 720 chyba 5, i to już była całkiem inna ta technika nadawania i niestety tego problemu ekipa ani w Siedlcach, ani w Warszawie nie była w stanie przeskoczyć. No i ten nadajnik, który cały czas modernizował wspominany już Jerzy Gajowniczek, trzeba było za pośrednictwem przyjaciół z Warszawy przekazać do Czechosłowacji, gdzie tam służył podobno jeszcze kilka ładnych lat. A w zamian siedleccy radiowcy dostali z Warszawy od Grzegorza Buczka nadajnik o większej częstotliwości, ale już do nadawania na falach UKF zbliżonych do trzeciego programu Polskiego Radia. To już był dość duży nadajnik, taki nawet można powiedzieć solidny, taki jak taki kasetowy magnetofon, co było już niedogodnością. Jeżeli chodzi o nadawanie na falach telewizji, było to tak, z jednej strony bardzo proste, ale i bardzo bezpieczne, dlatego że nie trzeba było tych audycji w prasie podziemnej
podawać częstotliwości, na której tego szukać?
Dokładnie.
No tak, już miałem właśnie zapytać, skąd ci odbiorcy wiedzieli, gdzie i kiedy i na jakich częstotliwościach mają tego słuchać? No bo tutaj pani wspomniała wcześniej, że to było w pobliżu rządowego radia i telewizji, więc teoretycznie można było liczyć na to, że ktoś sobie ogląda zwyczajnie telewizję bądź słucha radia i w pewnym momencie właśnie wchodzi ten sygnał Radia Solidarność i idą zupełnie inne treści. No ale czy to było właśnie tylko takie liczenie na przypadek, czy na przykład były jakieś zapowiedzi, że właśnie tego dnia będzie można coś usłyszeć?
No właśnie zabrakło mi słów, ale oczywiście jeżeli chodzi o nadawanie przez te kilka lat na falach telewizji polskiej, nie trzeba było specjalnie zawiadamiać ludzi o tym, żeby szukali, prawda? No bo włączało się, wtedy był tylko praktycznie jeden program, bo ten drugi bywał, ale rzadko, i w porze najczęstszej oglądalności, czyli na przykład na dzienniku telewizyjnym, bo wtedy był dziennik, na jakimś dobrym filmie, nawet na meczu Polska-Belgia, na filmie Szogun, prawda? Czyli na takich filmach, które gwarantowały dużą oglądalność, wtedy wchodziło podziemne Radio Solidarność i słuchali tego wszyscy. Natomiast jakąś ulotkę, nie wszyscy czytali, niektórzy się bali wziąć tą podziemną prasę. Natomiast ze słuchaniem nie było problemu, bo tutaj nic złego nie robili, po prostu włączyli telewizję. A że przy okazji było nadane Radio Solidarność, to wysłuchali tego, co mieli do powiedzenia radiowcy w naszym mieście. Natomiast już z chwilą przejścia na kanał trzeci Polskiego Radia, już był problem. Jednak ta konieczność nadawania audycji była, dlatego że trzeba było o odpowiedniej godzinie przełączyć i wyszukać ten program. Także to była ta niedogodność, tak, że ludzie, którzy chcieli wysłuchać tej audycji, musieli jednak włączyć to radio i przełączyć na odpowiedni kanał, wyszukać. Natomiast co było kolejnym jakimś minusem nadawania na falach radiowych, no to jeżeli w prasie podziemnej ukazywały się informacje, że tego i tego dnia i o tej godzinie będzie nadawane Radio Solidarność, wiązało się to też z zagłuszaniem audycji. Także czasami było tak, że cała audycja była zagłuszona i niestety była bardzo słabo słyszalna, bo już Służba Bezpieczeństwa była przygotowana na to, że trzeba będzie zagłuszyć tą audycję.
Sięgnijmy z czasów, kiedy to działało, do czasów obecnych, kiedy się to bada. Pani pisze książkę na ten temat i może właśnie Pani dotarła do jakichś źródeł historycznych, które by mówiły na przykład o tym, jaka była słuchalność. No, wtedy trudno było zrobić badania, tak jak to teraz robią te współczesne, normalnie, legalnie działające stacje radiowe, ale może są właśnie jakieś świadectwa, jaki był w ogóle zasięg, odbiór i kolokwialnie siła rażenia tego radia, do jak licznego grona ono docierało.
Że siła rażenia była ogromna, to wiem z dokumentów w Instytucie Pamięci Narodowej. Ostatnio właśnie zakończyłam czytanie informacji dziennych MSW. To są informacje, które były przekazywane najważniejszym osobom w państwie, to co się działo w całej Polsce, do najwyższych jakby czynników państwa, i przejrzałam od 84 do 89 wszystkie zespoły akt informacji dziennych i okazuje się, że 30, przynajmniej ja dotarłam do takiej liczby, 31 razy o fakcie emisji Radia Solidarność w Siedlcach 31 razy były powiadamiane najwyższe czynniki władz w naszym państwie. I za każdym razem było stwierdzenie, że Służba Bezpieczeństwa pracuje nad rozwiązaniem i złapaniem emiterów. No ale do tej pory się to nie udało.
A czy są może właśnie jakieś ślady po tych wysiłkach? Czy to była kwestia nie tylko tych środków technicznych, żeby to po prostu namierzyć, wypelangować jakimś radionamiernikiem kierunkowym, ale czy na przykład przez jakąś taką pracę operacyjną, czy agenturalną, przez jakieś takie po prostu rozpytywanie ludzi?
Od razu 25 czerwca w 1984 roku, także tak naprawdę no kilka dni po nadaniu pierwszych audycji zarówno na falach tych radiowych i na falach Telewizji Polskiej, została założona sprawa operacyjnego rozpracowania o kryptonimie F-72.2, która była założona na fakt emisji radia w naszym mieście. Jednocześnie został powołany jakby ze wszystkich wydziałów taki zespół do zwalczania Radia Solidarność. Sprawa ta była do 85 roku cały czas rozpracowywana pod tym kryptonimem, potem została przerejestrowana na kryptonim Fonia, a w rezultacie po niewykryciu sprawców w 86 roku została włączona do sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie SKOS, czyli tak jak już wspomniałam, ten Siedlecki Komitet Oporu Społecznego. Jednocześnie kilka miesięcy później, po fakcie kolejnej emisji Radia Solidarność 12 listopada, została założona sprawa w prokuraturze na fakt emisji Radia Solidarność i było prowadzone śledztwo, które było pod specjalnym nadzorem prokuratorskim, gdzie było zalecenie, żeby o faktach, które zostaną odkryte dotyczące tego radia, informować natychmiast bezpośrednio prokuraturę wojewódzką w naszym mieście. I było przesłuchiwanych ponad 100 świadków, było przeszukań kilkanaście, były wysyłane badania fonoskopijne, były wysyłane badania, również pisma, w tym się okazuje również i moje, poszło do badania moja praca maturalna wtedy, ale to nie tylko moje pismo było badane, również kolegi Tomka Maciejczyka, który był wtedy uczniem technikum, poszły do badania jego takie schematy elektryczne, co nie było dziwne, bo był wtedy uczniem technikum elektrycznego, no ale wszelkiego rodzaju takie działania były jakby w różnych kierunkach. i badanie fonoskopijne głosu naszej koleżanki, która już nie żyje, Ewy Michałowskiej, czy nie jest właśnie lektorką tegoż radia. Były kosztowne, były długotrwałe, a w rezultacie nie udało się nikogo złapać. Także dużo pieniędzy, dużo zaangażowanych osób. Tak jak przeliczyłam, w aktach prokuratorskich przewija się kilkunastu funkcjonariuszy, którzy pracowali nad zwalczaniem Radia Solidarność, a w międzyczasie dostawali olbrzymie nagrody pieniężne za prawie już złapanego króliczka, ale ciągle go gonili.
Do kiedy to wszystko trwało? Do samego 89?
Tak. Do samego 89 roku. Natomiast z przykrością muszę powiedzieć, że sprawa już wspomniana właśnie naszego radia, która była włączona do sprawy operacyjnego rozpracowania SKOS, została zniszczona dopiero 6 stycznia 1990 roku. Także już wiele miesięcy po tych, powiedzmy, niedawno obchodzonych wolnych wyborach. Tak, w cudzysłowie.
To o czym była ostatnia audycja?
Ostatnia audycja była nadana w przeddzień właśnie czerwcowych wyborów, czyli 3 czerwca. Wtedy nie obowiązywała cisza wyborcza, więc trwały takie wyścigi do końca i były to audycje już typowo wyborcze naszych kandydatów na posłów i na senatorów, z ich już głosami, z ich prośbą do mieszkańców naszego miasta, ale również i regionu, bo ten okręg również obejmował Sokołów, Garwolin, Mińsk Mazowiecki. Także to były audycje typowo wyborcze.
Spróbujmy to jeszcze umiejscowić w tym takim szerokim kontekście całego tego oporu wobec komunistycznej władzy. To już w naszej rozmowie się przewinęło to, że w wielu innych miastach też były takie podziemne rozgłośnie. Nie tylko w tych największych, ale również w tych średnich. To czy można to już obliczyć, ile tego w ogóle było w całej Polsce?
Zaryzykuję, aczkolwiek to jeszcze trwają badania. Ja naliczyłam ponad 60 miejsc nadawania w Polsce, ale to prawdopodobnie jest dużo większa liczba.
To jeszcze o tych badaniach. Pani się już wgryza w temat od kilku lat. Możemy się spodziewać jakiejś publikacji już w przewidywalnej przyszłości?
Chciałabym, aczkolwiek im więcej wiem, to wydaje mi się, że nic nie wiem i ciągle na coś trafiam. Na przykład dopiero po kilku latach odnalazłam ta sprawa operacyjnego rozpracowania o kryptonimie F72.2 w ogóle istniała, bo do tej pory przez te kilka lat wiedziałam, że ona była, ale konkretnie, że była zarejestrowana pod konkretnym numerem, że w dzienniku rejestracyjnym i fakt tego zarejestrowania dopiero odkryłam 2 miesiące temu. Informacje dzienne MSW, o których już wcześniej mówiłam, czytałam kilka lat, bo to są zespoły ogromne, to musiałam przejrzeć ponad 500 teczek, zespołów w zasadzie, a w tym zespole jest prawie 400 stron w jednym zespole, więc to naprawdę trwa. Także nie wiem, kiedy skończę, tak? Mam nadzieję, że już niedługo, ale ciągle natrafiam na ciekawe rzeczy. Ostatnio też znalazłam kolejny fakt takiego spojrzenia z tej drugiej strony na Radio Solidarność. Pracę dyplomową sierżanta Stanisława Golacha, czyli funkcjonariusza naszej Służby Bezpieczeństwa, który opisywał sprawę Radia Solidarność w swojej pracy dyplomowej. Kiedy skończę, nie wiem. Mam nadzieję, że niedługo.
To będzie może jeszcze okazja, żeby ktoś dołożył swoją cegiełkę do tej piszącej się historii. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Yeah.